chrześcijańskie w życiu codziennym.
Wprowadzenie do medytacji piątkowej, opartej na fragmencie z Dziejów Apostolskich, rozdział 16, wersety od 16 do 24. Dzieje Apostolskie, rozdział 16, wersety od 16 do 24.
Z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł i uczniowie szli na miejsce modlitwy, zabiegła im drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i nimi, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby.
Medytację rozpoczynamy znakiem krzyża. Następnie modlitwa przygotowawcza o czystość intencji, aby wszystkie moje myśli, słowa, zamiary i działania były w sposób czysty skierowane ku większej chwale Bożej. Uruchamiamy naszą wyobraźnię. Zobaczę apostoła i drugiego ucznia oskarżanych przed tłumem i ich wielkie zdziwienie, tak jakby zaprowadzono ich na jakąś sprawę sądową, myląc w ogóle przedmiot oskarżenia. Prośba o to, co chcę uzyskać w tej medytacji, abym potrafił odpowiadać na Boże wezwanie. Punkt pierwszy. Zabiegła nam drogę jakaś niewolnica opętana przez ducha wieszczego. Podczas składania świadectwa o Jezusie i głoszenia Ewangelii miłości, Paweł napotykał przeróżne sytuacje i doznawał wszelkiego rodzaju przeszkód. Bo mimo iż był doświadczonym świadkiem Jezusa, to nieustannie musiał toczyć walkę przeciwko ciemności, która choć pozbawiona mocy, to jednak wciąż starała się i stara stłumić światło dobrej nowiny. Nawet zaprawiony w zmaganiu się apostoł nie jest wolny od pokusy sukcesu lub beznadziei. Więc i tym razem Paweł wraz z innym apostołem musiał sprostać niełatwej sytuacji, która domagała się od nich rozeznania. Wydawało się na pierwszy rzut oka, że okoliczności są dla nich sprzyjające, bo oto szła przed nimi kobieta, znana w tamtejszym miejscu ze swych zdolności wróżenia i przepowiadania przyszłości, a więc ciesząca się pewnym autorytetem. Do tego jeszcze mówiła prawdę, iż ludzie ci są sługami Boga Najwyższego i głoszą drogę zbawienia. Paweł jednak zdał sobie sprawę, że choć jest ona nieszkodliwa, to jednak oparcie Ewangelii na takim nadzwyczajnym i wątpliwym autorytecie może być jak zakładanie fundamentu na piasku. Dlatego stanowczo sprzeciwił się takiej manipulacyjnej, bo opartej na lęku i efekciarstwie metodzie zwiastowania Słowa Bożego. Bo Ewangelia domaga się wolności i miłości, aby mogła wydać w życiu prawdziwy owoc. Choć Paweł wiedział, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni i że wszystkie techniki tak zwanego zbawiania się nic nie znaczą, to jednak nie chciał, aby tamtejsi mieszkańcy za sprawą sztuczek wróżki potraktowali Jezusa jako jednego tylko spośród wielu różnych zbawców i dróg zbawienia. Chrześcijaństwo w tak zwanych szatach pogańskich może kogoś razić, ale za to pogaństwo przebrane za chrześcijaństwo może szkodzić. Apostoł więc bezkompromisowo odrzuca wątpliwego ducha. Pomyślę, a na czym ja opieram swoją wiarę i przylgnięcie do Jezusa? Punkt drugi. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli na rynek przed władzę. Stała się w zasadzie rzecz banalna i stara jak świat, znana w formule: kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale dla apostołów była ona bardzo dotkliwa, a nawet poniżająca. Gdyby jeszcze mieli jawnie znosić cierpienie z powodu Jezusa i głoszonego w nim zbawienia, mogliby czuć się wyróżnieni, że to dla Jezusa są poniewierani i bici i w ten sposób czuć się męczennikami za wiarę. Tymczasem ich oskarżycielom było zupełnie obojętne, co uczniowie głosili, a tylko strata zysku przyprawiła ich o złość, także zemścili się na nich, upokarzając ich i oskarżając o sprawy zupełnie dla nich błahe. Także w oczach ludzi Paweł i Sylas nie cierpieli jako świadkowie Jezusa, bo przecież dla ludzi kobieta wróżąca mówiła o Jezusie, a nikt jej nic za to nie robił. Ale cierpieli jako, jak oni powiedzieli, niechciani Żydzi, którzy sieją niepokój, głosząc jakieś tam swoje zwyczaje. Tak więc na początku wydawało się, że sprawy idą lepiej niż mogliby się spodziewać, bo nawet złe duchy poddają się urokowi apostołów i same głoszą Jezusa. Kiedy jednak oni pokonali tę pokusę sukcesu, to przyszło na nich doświadczenie jeszcze trudniejsze, a była to pokusa zniechęcenia i beznadziei, bo dla Jezusa musieli wyzbyć się szczytnego imienia jego apostołów, a przyjąć imię wichrzycieli i oszołomów. Niewiele więc znaczy być kamienowanym w szczytnej sprawie, kiedy trzeba ponieść upokorzenia przez poniżenie i ośmieszenie. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Są w naszym życiu momenty, których sensu nie rozumiemy, a nawet wydają się nam absurdalne i nikomu niepotrzebne. Nawet jeśli uwzględnimy i zdobędziemy się na heroizm dopatrzenia się w męczeństwie jakiejś wartości, to takie chwile i doświadczenie absurdu obezwładniają nas i w sumie odbierają nam życie. Są to doświadczenia, które nas druzgoczą. I choćbyśmy wcześniej zdawali sobie sprawę z nich, a nawet chcieli przygotować się na nie, to i tak jeśli przychodzą, pogrążają nas w zupełnej ciemności i jakby wtrącają do lochu bez drzwi. Bo jeśli ktoś zbliża się do światła, dlatego ciemność staje się dotkliwsza. Dotkliwsze staje się cierpienie nie z powodu własnego, ale czyjegoś grzechu. A takie cierpienie może być tylko zniesione. To znaczy, można je znieść w podwójnym sensie. Znieść, czyli ponieść, nie przekazując go dalej, nie pomnażając go. A tylko w ten sposób można go znieść w drugim sensie, że zostanie ono zatrzymane i uchylone przez miłość, miłość Jezusa w nas. Być zdolnym w takim właśnie sensie znosić grzech i płynące z niego cierpienie można tylko żyjąc miłością, a tak naprawdę pozwolić, aby ta miłość, która nas uprzedza, żyła w nas. Rozmowa końcowa. Stanę przed Jezusem ubiczowanym, w cierniu na głowie, z purpurowym płaszczem na poranionych ramionach i trzciną w ręku. Zobaczę jednak, że pomimo cierpienia, które znosi, jest królem zwycięskim, przez swoją wielką miłość i godność. Porozmawiam z nim o moim cierpieniu, które mnie dotyka, a którego nie rozumiem i któremu nie umiem zaradzić. Poproszę też, abym potrafił żyć tak, abym nie przekazywał dalej i nie pomnażał cierpienia, ale abym umiał go oddawać Jemu. Medytację zakończę modlitwą Ojcze Nasz. Przypominam, była to medytacja oparta na fragmencie z Dziejów Apostolskich, rozdział 16, wersety od 16 do 24.
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.